Poranny gość Radia Zachód.
Porannym gościem Radia Zachód jest Waldemar Sługocki, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, szef Platformy w województwie lubuskim. Witam Rzyczkowski. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, i witam wszystkich lubuszan.
Już w przedświątecznym nastroju, świąteczna krzątanina w ostatnich dniach, czy jeszcze polityka?
Nie, już polityka właściwie została wygaszona w moim domu. Wczoraj jeszcze ostatnie zakupy, no dzisiaj jeszcze jakieś niuanse, drobiazgi.
W porządkach pan pomaga?
Naturalnie. Tak? To oczywiście, to jest
naturalna. Ale odkurzanie czy mycie szyb?
Mycie szyb akurat nie w tym roku, ale też zdarza mi się, czy też praktykuję. To
trzepanie dywanów?
Tak, naturalnie. Trzepanie, odkurzanie. To wszystko, nie ma takiej pracy, której nie potrafiłbym wykonać i nie wykonuję w domu. Myślę, że na tym polega też związek małżeński i budowanie relacji w rodzinie. Trzeba się wspierać. Różnie to w życiu bywa, także myślę, że po to łączymy się i zakładamy podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, żeby razem iść przez to życie.
Słuchacze ukontentowani, porozmawiajmy o polityce. Jednak mimo wszystko reforma wymiaru sprawiedliwości i dyskusja dotycząca ustawy, która ma dyscyplinować sędziów, która ma wprowadzić porządek, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja oczywiście z racji swojej pozycji też tutaj oceny krytykuje te pomysły. Natomiast ja mam do pana takie pytanie, bo wczoraj zostały przedstawione nagrania byłego ministra sprawiedliwości, pana Kwiatkowskiego, który mówił wprost o tym, że wtedy, kiedy Platforma rządziła, on również zastanawiał się nad tym, żeby wprowadzać oceny sędziów, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, i dostał informację zwrotną z tego środowiska, żeby się nawet nie ważył czegoś takiego robić.
Ja nie mam nic przeciwko temu, panie redaktorze, żeby sędziowie podlegali jakiejś weryfikacji, ale ta weryfikacja, sposób oceny i usprawnianie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce powinno się tak odbywać, żeby zachować jednak trójpodział władzy, czyli żeby ta władza sądownicza nie była zależna od władzy ani uchwałodawczej, ani wykonawczej. I teraz problem polega na tym, żeby tak przygotować przepisy prawa i tak zorganizować system weryfikacji, oceny pracy sędziów, żeby nie tworzyć pola dla wpływania jednej władzy na drugą władzę, tym bardziej, że już mamy dzisiaj w polskim systemie, w polskim ustroju politycznym taką kwestię, że jest dopuszczalne jednak łączenie funkcji władzy uchwałodawczej z wykonawczą. No, sam byłem ofiarą też, czy jestem elementem, który potwierdza tego typu tezę, będąc posłem siódmej kadencji, byłem także sekretarzem stanu, wiceministrem w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, więc to pokazuje, że takie zależności w przypadku tych dwóch władz zachodzą. Ale jeżeli chcemy faktycznie pokazać, że wymiar sprawiedliwości jest faktycznie, sądy są niezależne, a sędziowie niezawiśli, no to trzeba to budować raczej wewnątrz środowiska. I myślę, że to jest możliwe.
Ale to środowisko pokazało, że nie jest w stanie przez tyle lat ani się oczyścić, ani zreformować. Co róż dochodzi do jakichś nadużyć. Nadużyć informują o tym media. No i tu pojawia się pytanie, czy jednak wprowadzenie mechanizmu, który pośrednio przez parlament, ale z woli przecież wyborców, którzy co kadencję decydują o tym, kto w tym parlamencie zasiada, nie dopuścić do tego, żeby dopuścić tej świeżej krwi, prawda, do systemu, który jest hermetyczny, który jest zamknięty.
Tylko panie redaktorze, ten system, nie zgadzam się z tym, że ten system jest hermetyczny i zamknięty, no bo jak wiemy, gdyby nie dochodziło do zmian też pokoleniowych, no to mielibyśmy dzisiaj kryzys polegający na tym, że liczba sędziów z roku na rok malałaby, ich aktywność byłaby zdecydowanie mniejsza, ale ten zawód jest jednak zawodem otwartym.
Ale trafiają tam osoby z określonego środowiska, z określonym poparciem, z określonymi poglądami, ktoś powie w ten sposób.
Ale dziennikarzami, lekarzami także są określone określone osoby, osoby, które kończą medycynę, które kończą w dziennikarstwie akurat nie, bo ten zawód jest stosunkowo mocno zliberalizowany, wolny, tak, i tutaj łatwiej jest zdecydowanie się znaleźć, ale prawnikiem, przyzna pan, no trudno by było, żeby medyk był prawnikiem, czy dziennikarz nie posiadający wykształcenia.
Ale są osoby, które kończą to studia prawnicze.
Ale o tym możemy rozmawiać, panie redaktorze, ale z przykrością chcę stwierdzić, że ani ta regulacja, ani żadna inna regulacja, która w poprzedniej kadencji przez Prawo i Sprawiedliwość była niesiona pod obrady Sejmu i Senatu, tych kwestii nie regulowała. I teraz co jest zagrożeniem, panie redaktorze? Dlaczego też jest debata nie tylko w Polsce, ale także oczywiście orzeczenie TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i wiele innych zdarzeń, o którym także z opinią publiczną staram się rozmawiać? Otóż dlatego, że została właśnie ta równowaga władz naruszona, czyli że władza wykonawcza próbuje oddziaływać w jakiś sposób na polskich sędziów. Proszę zwrócić uwagę, bo chciałbym też powiedzieć o faktach i przytoczyć jeden fakt. No to koalicja, ja nie mówię, że wykonaliśmy też całościowo tą pracę, bo tego nie zrobiliśmy i też myślę, że trzeba o tym uczciwie mówić, ale jednak prokurator generalny był zupełnie niezależny od ministra Sprawiedliwości. Świętej pamięci Lech Kaczyński był niezwykle zadowolony. Pamiętam jego wypowiedź, komentarze na temat właśnie rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Przypomnę, że był to z wykształcenia prawnik ze stopniami naukowymi. Dzisiaj natomiast pan minister Ziobro jest i w jednej roli i posłem, i szefem partii politycznej, i ministrem sprawiedliwości, i jeszcze prokuratorem generalnym. To wszystko, panie redaktorze, nie uwiarygania jego pozycji jako reformatora wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Jakim zawodnikiem na korcie tenisowym jest senator i marszałek Senatu Tomasz Grodzki?
Chcę powiedzieć, że gra bardzo ładnie technicznie, bo grywaliśmy oczywiście
Na Facebooku
w tenisa.
Dostrzegłem zdjęcie panów.
Tak, oczywiście uczestniczyliśmy w Narodowym Dniu Tenisa, pierwszym i drugim, bo dwa póki co miały miejsce. Jest pasjonatem oczywiście gry w tenisa ziemnego. Jest bardzo wymagającym rywalem, ale gra pięknie technicznie naprawdę. Jest bardzo zaangażowany, jest bardzo profesjonalny, bardzo koleżeński, szanujący niezwykle standardy i reguły gry w tenisa ziemnego. I myślę, że to, co cechuje Tomasza Grodzkiego w życiu publicznym, to, co obserwujemy na pierwszy rzut oka, jest niezwykle eleganckim i godnym człowiekiem w relacjach międzyludzkich.
Pytam o tę grę w kontekście może oczekiwanej reakcji na zarzuty, które wobec senatora i marszałka Senatu są formułowane. Pojawiają się kolejne dotyczące możliwości przyjęcia jakiejś korzyści majątkowej w zamian za przeprowadzenie operacji, kiedy jeszcze był aktywnie, sprawował jakby ten zawód szefa, nie wiem, kliniki, czy po prostu lekarza, ale przecież wiemy, że w dalszym ciągu pracuje. No i pojawia się pytanie, dlaczego ta reakcja ze strony marszałka Senatu nie jest taka, no powiedzmy, zdecydowana, o której można by było powiedzieć, że to jest takie ścięcie piłki, takie mocne odbicie jej i po prostu zatrzymanie tego, co się dzieje. A dzieje się w tej chwili bardzo niedobrze, bo tych zarzutów jest coraz więcej.
Myślę, panie redaktorze, że powinno nie tylko pana, ale nas wszystkich zastanowić to, że te wszystkie zarzuty pojawiają się w ostatnim czasie i powinno nas zastanowić to, czy te zarzuty faktycznie są wiarygodne, bo przerzuca pan niejako odpowiedzialność na pana marszałka, a ja myślę, że to, co mnie bardzo martwi, poddaje wątpliwość te pojedyncze oskarżenia, to, że wtedy, kiedy pan profesor Tomasz Grodzki, znakomity chirurg, był lekarzem, medykiem, profesorem, szefem kliniki, nikt nie formułował żadnych zarzutów. Wtedy, kiedy był przez 4 lata senatorem, jednym z nas, moim kolegą z ław senackich, nawet siedzieliśmy, przedzielała nas pani senator Stark, nikt nie formułował wobec niego żadnych zarzutów. Natomiast wtedy, kiedy został marszałkiem, te zarzuty zaczęły się pojawiać.
No bo ale kiedy... jest to chyba trzecia nie, w tej proszę... chwili osoba tak, w państwie tak, i w związku z tym oczekiwanie standardów i także, jak
ale
rozumiem,
proszę posłuchać. I ostatnie...
reakcja tych osób na wybór na marszałka Senatu po prostu mogło być tym zapalnikiem.
Mam duże wątpliwości co do wiarygodności tych osób. Już mówię panu dlaczego. No i oczywiście ten kontekst i to tło jest niezwykle niepokojące i to jest brzydkie, chcę powiedzieć, ale co jeszcze jest, co niepokoi bardziej? Mianowicie to, że pani profesor, która stawiała te zarzuty i z taką lubością też media publiczne na przykład to pokazywały.
To nie są osoby z kręgu ani mediów
nie,
publicznych.
Ale
ani...
to jest pani, która jest działaczką Prawa i Sprawiedliwości i to jest niewiarygodne, panie redaktorze. No jak to się zdarzyło? Dlaczego? No
teraz są kolejne osoby niezwiązane z Prawą i Sprawiedliwością
czy naprawdę,
mówią to samo.
Powiedzmy sobie, jest też taki dobry czas do refleksji, do przemyśleń.
No o to apelował marszałek Senatu w swoim orędziu.
Tak, żeby... I ja staram się to spokojnie, jak zawsze, myślę, że państwo na tyle mnie znają, jak zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem, rozumem i faktami. I także w tym przypadku do tej sprawy także podchodzę. I niepokoi mnie to, że ta walka polityczna, że potrafimy w tym ferworze, tej przepychance, tej bitce politycznej także sięgać często nieprawdziwych, niegodnych zachowań i pytanie, gdzie są granice przyzwoitości, gdzie są granice też rywalizacji politycznej. Myślę, że musimy je zakreślić i mocno przestrzegać wszystkie strony
musimy
sporu
kończyć,
politycznego.
Jeśli pan pozwoli, kończymy życzeniami, jak
świetnie,
rozumiem,
bardzo
dla
dziękuję.
Słuchaczy.
Tak, z wielką przyjemnością. Szanowni państwo, drodzy Lubuszanie, chciałbym państwu życzyć wszystkiego najlepszego na te zbliżające się święta, żeby to były błogosławione, rodzinne, pełne refleksji, miłości przede wszystkim i jednak pojednania święta Bożego Narodzenia. No i życzę państwu także na nowy rok, bo nie wiem, czy będzie okazja, żeby to był dobry rok dla nas wszystkich, dla Polski, ale także dla każdego z nas indywidualnie, dla Lubuszan, Zielonogórzan, mieszkańców Gorzowa i wielu, wielu innych lubuskich miast, żeby zrealizowały się nie tylko państwa zamierzenia, plany, ale także marzenia. Wszystkiego najlepszego na ten świąteczno-noworocny czas państwu życzę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i dziękuję za rozmowę. Waldemar Sługocki, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, szef PO w regionie był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.